Tak więc 24 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 36 do 44. Już usłyszeliśmy te wersety, ja przeczytam może pierwsze trzy. Ewangelia Mateusza 24-36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje słowo, za Twoje ostrzeżenie. Dziękujemy, że jakże wielką pociechą dla nas jest wszelka pociecha, jakże wielkim ostrzeżeniem jest każde z nich i też pociechą, które przychodzi z Twojej łaski, z Twojego słowa. Prosimy o Boże, zechciej nas umocnić, zechciej nas przebudzić. Powierzamy teraz ten czas Tobie. Amen. Tak więc dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu, jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział. Co znaczy Adwent? Adwent znaczy co się dzieje?
Sprawdzanie włącza.
Adwent. Ale to ja mam. Co znaczy Adwent? Adwent znaczy przyjście. Adwent tak naprawdę oznacza nadejście, uroczyste nadejście. Tak więc nikt nie mówi, jeżeli przychodzi na przyjęcie, że o, Adwent jest Adwent, Marek wszedł. No nie, tak się nie mówi. Mówi się o kimś, kto jest królem, kto przychodzi, uroczyste przyjście znaczącej osoby. Tak więc Adwent oznacza za niedziela, Adwent oznacza niedzielę zapowiadającą przyjście naszego Pana. I teraz od razu, kiedy mówimy Adwent, od razu pojawia się sąd, od razu pojawia się rozdzielenie. Są ci, którzy miłują Jego przyjście i są inni, którzy no tak, macie rację, nienawidzą Jego przyjścia, ale ta nienawiść wychodzi, czy pojawia się w szczególny sposób. Czyli są ci, którzy miłują, umiłowali dzień Jego przyjścia i są ci, którzy się boją, którzy się strachają tego dnia, którzy się boją, ale trwają w uporze. I pamiętamy chociażby Heroda, którego właśnie strach, poczucie zagrożenia popchnęło do zbrodni. I teraz Adwent oznacza dwie rzeczy. Oznacza pierwsze przyjście, wcielenie naszego Pana, narodziny w oborze. Oto Król Wszechświata przychodzi jako dzieciątko. I Biblia nazywa to przyjście, to wydarzenie narodzin pełnią czasu. I czytamy o tym, łatwo zapamiętać, Galacjan 4:4. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Tak więc pełnia czasu to pierwszy Adwent. Drugie znaczenie Adwentu to, o czym mówi dzisiejszy urywek, drugie znaczenie to przyjście na końcu historii. Kiedy nasz Pan przyjdzie i odbierze królestwo, które jakie będzie? Będzie pełne i kompletne. I teraz jedno i drugie znaczenie Adwentu oznacza przyjście z sądem. I nie może być inaczej. Kiedy Bóg się pojawia, zawsze oznacza to sąd. Za każdym razem oznacza to sąd. Dlatego, nawiasem mówiąc, mamy potwierdzenie w tym niewinności Hioba, bo jak pamiętacie, przy końcu księgi oto pojawia się Bóg i co się dzieje? Hiob żyje. Hiob żyje. Dlatego okres Adwentu to okres przypomnienia, że cała historia należy do Boga. Oto Bóg nadchodzi, nadchodzi ze swoim zbawieniem. Wreszcie, wreszcie nasze wybawienie nadchodzi. Wreszcie koniec naszego umęczenia, ale nadchodzi też z sądem. Czyli przesłanie Adwentu jest przede wszystkim jedno. Zawsze jest jedno przesłanie Adwentu. Bądź gotów, gotowość, czuwaj. Nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia, podobnie jak nie znamy godziny własnej śmierci. I z tego wynika potrzeba gotowości. I jeżeli uważnie słuchaliście wszystkich urywków, które dzisiaj były czytane, to właśnie o tym wszystkie mówiły. I wracając do dzisiejszego tekstu, mianowicie Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Kontekst tego rozdziału jest następujący. Nasz Pan Jezus wychodzi ze świątyni. I uczniowie wskazują na świątynię i pewnie są pod wrażeniem, chcą się pochwalić, są dumni, chcą się pochwalić zabudowaniami świątyni. I Jezus również jak gdyby przyłącza się do tych wskazywań i również wskazuje na świątynię, ale jednocześnie tłumi ich podekscytowanie, przepowiadając kompletne zniszczenie tego miejsca. I możemy sobie wyobrazić, że uczniowie w szoku mają jakiś czas na przemyślenia i dopiero na Górze Oliwnej zadają mu pytania dotyczące jego wypowiedzi. Co to miało znaczyć, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego, co w końcu Bogu się chyba podoba, świątynia. Tutaj cześć oddajemy Bogu. I w Ewangelii, w trzecim wersecie tego rozdziału czytamy, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, zwróćcie uwagę, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Tak więc dla uczniów to jest katastrofa i słusznie, to jest apokalipsa, to jest koniec ery. I w Bożej opatrzności zadają trzy pytania. Kiedy zostanie zburzona świątynia, jaki będzie znak Twojego przyjścia i jaki będzie koniec świata. Tak więc Jezus będzie odpowiada teraz po kolei. Nie chce, pamiętamy co wcześniej powiedział, że nie chce i nie ma zamiaru ukrywać czegoś przed najbliższymi uczniami, wręcz przyjaciółmi, ale co? Powie im wszystko i powie im wszystko po kolei. Tak więc są trzy pytania, nie jedno pytanie, jak niektórzy premileniści by chcieli widzieć tylko jedno pytanie. Tam są, zresztą trzeci werset wyraźnie o tym mówi. Tak więc Jezus najpierw mówi, odpowiadając na pytanie, mówi po kolei, najpierw mówi o upadku Jerozolimy, ale nie tylko, dlatego że wraz z upadkiem Jerozolimy co się zaczyna? Ze zburzeniem świątyni? Co się zaczyna? No, rozpoczyna się panowanie Chrystusa. I skąd wiemy? Zwróćcie uwagę, to dla waszych studiów, może jedna, dwie osoby to zrobią. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, 16 wersecie i dalej, Piotr mówi o rozpoczęciu panowania Chrystusa, używając identycznego języka, jak w 24 rozdziale Mateusza. Tak więc Chrystus rozpoczyna królowanie i gromadzenie swoich wybranych z czterech stron świata. Oto rozpoczyna się panowanie, oto teraz jego wybrani zostają gromadzeni z każdego zakątka ziemi. I czego, zwróćcie uwagę, nawet nasz Kościół jest bardzo wyraźnym, namacalnym obrazem, że oto Bóg powołuje zewsząd. I dochodzimy do wersetów, które bezpośrednio poprzedzają nasz dzisiejszy urywek. To jest werset 34 i 35. Jezus podsumowuje tą pierwszą odpowiedź. Mówi, zaprawdę, powiadam wam, taka jest prawda, amen, amen, mówię wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Czyli w przeciągu 40 lat wszystkie te rzeczy, o których wam uprzednio powiedziałem, się wydarzą. I werset 35 jest podsumowaniem, takim odgradzającym podsumowaniu, zapewnieniem. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak więc Jezus wyraźnie odpowiada i kiedy odpowiada, mówi, kiedy te rzeczy, o których przed chwilą mówił i przestrzegał, się wydarzą. I mówi, nie minie 40 lat, nie minie to pokolenie. I rzeczywiście zwróćcie uwagę, jeżeli to był rok, powiedzmy umownie, 33, to w 70 roku nadeszła katastrofa na Jerozolimę i całą Palestynę. Następnie, jak powiedziałem, oddziela wszystko tym zapewnieniem, że niebo i ziemia nie przeminą, ale nie moje słowa. Rzeczy, o których wam powiedziałem, są pewne. Możecie na nie liczyć. To pokolenie nie przeminie. Tak więc zaczyna, począwszy od 30 wersetu, zaczynamy kolejną część odpowiedzi. Na ostatnie pytanie, jaki będzie znak końca świata? I Jezus w oczywisty sposób zaczyna mówić o innym temacie, o końcu świata i zwróćcie uwagę, w jaki sposób rozpoczyna swoją ostatnią odpowiedź. Rozpoczyna słowami, a o tym dniu. A jeśli chodzi o ten dzień, czyli końca świata, to... I zaraz zwróćcie uwagę, co powie jako pierwsze. Co jako pierwsze wymieni. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Tak więc w pierwszych słowach swojej wypowiedzi dla kontrastu, jeżeli ktoś czyta 24 rozdział Mateusza, i rozmija się z tym kontrastem, to bardzo mi przykro. Kontrast jest zamierzony i najwyraźniejszy, jaki może być. A o tym dniu i dla kontrastu wskazuje na główną rzecz, która wyróżnia ten dzień, dzień końca świata, od dnia zniszczenia Jerozolimy, o czym właśnie powiedział. I cechą charakterystyczną końca świata będzie co? Nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność tego dnia. Nikt nie wie, kiedy on nastąpi, ani aniołowie, i zwróćcie uwagę, ani Syn. I rzeczywiście Syn nie wiedział. Dlaczego? Dlatego, że Syn niczego nie ukrywa przed swoimi przyjaciółmi. Ale kiedy był na ziemi, nie wiedział ani Syn, tylko sam Ojciec. Tak więc werset 34, nie przeminie to pokolenie, i werset 36 są oczywistym kontrastem. Zwróćcie uwagę, to jest wyraźny, oczywisty kontrast. I w całym urywku ten właśnie aspekt jest podkreślany, nieprzewidywalność. Niemal w każdym wersecie, 39, 40, 41, 42, 3, 4, w każdym wersecie jest jedno przesłanie. Nieprzewidywalność, nie wiesz, kiedy to się stanie. I nieprzewidywalność na czym polega? I nieprzewidywalność polega oczywiście na braku zapowiadających znaków. Nie tak jak uprzednio. Uprzednio będą te znaki. Uprzednio ja wam powiem i powiedziałem, kiedy to się wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o ten dzień, nie ma zapowiadających znaków. Nic nie będzie wskazywało, że koniec jest tuż, tuż, oprócz jednej rzeczy. Będzie tylko jedna rzecz, tylko jedna zapowiedź. Jaka to będzie zapowiedź? Taka jak zapowiedź w cudzysłowie, dorzućmy, taka jak za dni Noego, czyli wezwanie do nawrócenia. Zapowiedzią sądu, który zmiótł wszystkich, jak czytaliśmy, i zapowiedzią tego, co nastanie w tej historii i w tym świecie i w tej epoce, zapowiedź jest tylko jedna. Nawróć się. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nawróć się, dlatego że zbliża się sąd Boży. I oczywiście, jak czytamy, pamiętacie, w Nowym Testamencie Noe ogłaszał sprawiedliwość, był zwiastunem sprawiedliwości, ogłaszał zbliżający się koniec. Co się stało? I koniec nadszedł. Nasz Pan powiada, że tak jak było za czasów Noego, tak będzie za czasów Syna Człowieczego. Te dwa wydarzenia będą podobne. A jak to było za dni Noego? Werset 38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. W jaki sposób współczesne czasy i czasy Noego były podobne? Otóż świat przed potopem był światem status quo. I tytuł dzisiejszego kazania jest wierzący w status quo. Czyli, że wszystko business as usual, jak to się mówi, że wszystko będzie tak jak zwykle. Wszystko jak zwykle. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób nasz Pan opisuje czasy Noego. Nie wymienia żadnej grzesznej rzeczy w opisie świata przed potopem. W końcu jedli, pili, żenili się, wychodzili za mąż. Zwykle odrażający grzech nie w taki sposób jest opisany. A słuchajcie, to, co mamy w tym opisie dni Noego, to właśnie to jest to. To jest niewyobrażalnie odrażający grzech, ale który został właśnie w taki sposób opisany. Cały świat za czasów Noego, a według mądrości naszego Pana i również nasz świat, był światem jakim? Pozbawionym wiary. Bez żadnej perspektywy, jak to się mówi, transcendentalnej, czy bez żadnej perspektywy poza, bez żadnego wybiegania ani w przyszłość, ani poza to, co widzialne. Ten świat to był świat bez żadnego oczekiwania sądu, zupełnie świecki w swoich zapatrywaniach. Pamiętacie, to już do znudzenia przypominamy, definicja świeckości to tu i teraz. To jest świeckość. Jeżeli świat jest zaabsorbowany tym, co tu, widzialne, namacalne i teraz, to jest definicja świeckości. Bez żadnego odwołania do Boga. Co więcej, świat za dni Noego był niefrasobliwy. Był naiwny. I oczywiście, jak niefrasobliwy, to od razu jeden urywek momentalnie przychodzi na myśl. To jest przypowieści, 32 werset tej księgi. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość, czyli co to znaczy niefrasobliwość? No nie przejmują się niczym. Te twoje bajdurzenia o tym, że coś się zmieni, że coś tam nadchodzi, może innym razem, może jutro, ale dzisiaj jeszcze się tym nie zamierzam przejąć. Jestem młody, szczęśliwy, bogaty, jeszcze jutro może. I Psalm 50 mówi o tym samym, o naiwności i niefrasobliwości. Czyniłeś to, a ja milczałem. mniemałeś, żem Tobie podobny, karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Pojmijcież to Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Tak więc wierzący w status quo, oprócz tych charakterystyk, które już wymieniłem, mają jeszcze jedną charakterystykę i na tym polega ohydność tego grzechu, w który byli zaangażowani. To nie są jacyś niewinni, pozbawieni, jacyś neutralni ludzie, którzy chcieliby uwierzyć, ale nie mają żadnych powodów, żeby uwierzyć. Otóż ci, którzy obstają przy tym, co tu i teraz i nie wybiegają poza te rzeczy, które widzą i dotykają, charakteryzują się jeszcze szyderstwem i drwinami. Inne słowo to prześmiewcy. Co to jest szyderca? Kto to jest szyderca? Szyderca to osoba, która rzeczy prawdziwe, solidne, wiarygodne, lekko sobie waży, czyli lekceważy. Szyderca, co więcej, ma cel obliczony na bardzo konkretną korzyść, a celem oczywiście jest co? Celem jest on sam. W 2 Piotra, 3 rozdziale, czytamy o tym. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Czyli szyderstwa są obliczone na coś, na pewną korzyść. I korzyść jest wkalkulowana w te szyderstwa i wyśmiewania. I oczywiście to się jawi jako intelektualne wyśmianie, że wyście naiwni i głupi, podczas gdy w rzeczy samej chodzi o bardzo konkretną rzecz. Tak więc przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, zwróćcie uwagę, co oni będą mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Wierzący w status quo. Nie będzie żadnych zmian. Te nieciągłości, o których mi tu zwiastujesz, nie nadejdą. Ale szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. I oczywiście zachęcam do lektury książki Intelektualiści, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy tak jest, czy ci, którzy wyśmiewają chrześcijaństwo, czy wyśmiewają Boży Sąd, czy oni w rzeczy samej, nie chodzi im właśnie o rzeczy przyziemne. Tak więc świat za czasów Noego był światem uparcie wierzącym w niezmienność porządku, jaki panuje, czyli zawsze rano będzie kawka, zawsze będą świeże bułeczki, zawsze tak było, dlaczego miałoby nie być, dlaczego jutro miałoby tak nie być. Tak mówią ludzie świeccy. Świat współczesnych Noemu nie wierzył w radykalne zmiany. Czyli żył bez wiary, ludzie żyli bez wiary, nie wierzyli, że historia będzie taka, jak Bóg powiedział, że będzie. Uparcie obstawali przy starym porządku rzeczy niezmienności ich dostatniego życia. I słuchajcie, teraz żyjemy w czasach niepokoju, czasach wojny i w jakiś przedziwny sposób, podobnie jak nasz Pan, kiedy mówi, że bardzo ciężko bogatemu wejść do Królestwa Niebios, podobnie jeśli chodzi o czasy spokoju i dostatku. Kiedy jest czas wojny, to wtedy mamy jakoś namacalnie, jesteśmy zmuszeni do rewizji czy zrozumienia, że hej, te rzeczy jednak nie są takie pewne, nie są takie stabilne, jakby się nam wydawało. Ale co więcej, zwróćcie uwagę, za czasów Noego świeccy ludzie uważali swoje obecne życie za ostateczne. Uważali swoje obecne życie za ostateczne. Czyli uważali obecne życie za koniec drogi, za zwieńczenie wszystkiego i za życie prawdziwe. Zupełnie jak w naszych czasach, nikt nie zaprząta sobie głowy zmianami, które nadchodzą. I dzisiaj mamy całkowicie świeckie podejście, tu i teraz, bez żadnej perspektywy poza, czy bez żadnej perspektywy tych rzeczy, które nadchodzą. To, co mam obecnie, jest najlepsze, to życie jest najlepsze. Będę zazdrośnie strzegł życia, jakie znam. Dlaczego? Dlatego, że nie mam i nie będę miał niczego lepszego. I podobnie za dni Noego to życie było życiem ostatecznym. I teraz Biblia mówi o czymś zupełnie odwrotnym. Apostoł mówi o życiu prawdziwym na przykład. Dzielcie się z tym, co macie. Chodzi o dobra materialne. Aby dostąpić życia prawdziwego, tak apostoł konkluduje, czyli to życie jest tylko jakąś iluzją niepełną w porównaniu do życia, które jest życiem w pełni, według apostoła. Jezus mówi o życiu w obfitości. Co więcej, mówi o nienawiści tego życia. Dlaczego? Dlatego, że to, co nadchodzi, nie będzie mogło być nawet porównane z tym, co jest. Taka jest prawda. Tylko, że musisz wierzyć Bogu, aby żyć według tej prawdy. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale czytamy, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. W 1 Koryntian 2 rozdziale czytamy, głosimy tego, jak wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc nienawiść tego życia oznacza życie wiarą. Co znaczy życie wiarą? Oznacza rzecz konkretną, oznacza życie objawieniem. Tak więc nadchodzi obfitsze życie, a to obecne jest tylko cieniem rzeczy tych, które nadchodzą. Co więcej, to obecne życie przeminie, nie ma w nim ani stałości, ani nie znajdziesz w nim żadnego bezpieczeństwa, które nas mami, ani żadnego spełnienia. Co więcej, to obecne jest testem obfitującym w cierpienie i ciągłe umieranie. Tak więc życie wiarą to jest życie objawieniem. Wiara, a wiara przemawia w taki sposób. Wierzę, o Panie, że historia będzie taka, jak powiedziałeś. W historii wierzę, że w historii nadchodzą ostre nieciągłości, radykalne zmiany. Nadchodzi Twój sąd. Daj, bym z Twojej łaski nie zlekceważył tego, bym nie zastał, nie został zwiedziony pozornym spokojem czy ułudną atrakcyjnością tego świata, ale abym oczekiwał Ciebie. Tak powiada wiara. Za dni Noego status quo się utrzymywał, przewidywalny stan rzeczy. Aż do którego dnia? Aż do dnia, kiedy ostatni umiłowany wszedł do arki schronienia. W tej samej chwili nie było potrzeby, żeby czekać. W tej samej chwili, według słów naszego Pana, nastał potop i zmiótł wszystkich. I o podobnych rzeczach czytamy przypowieści. Zachęcam Was do przeczytania pierwszego rozdziału przypowieści, bo dokładnie ten scenariusz o tym wydarzeniu Księga Przypowieści opowiada. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Zobaczcie, jaki scenariusz, a nikt nie zwraca na nią uwagi. Mądrość woła, woła publicznie w mieście, a ludzie co? Ludzie krzątają się, biegają, chodzą na jarmarki, w ogóle nie zaprzątają sobie głowy tym, co mówi mądrość. Jak długo przemawia mądrość? Prostaczkowie, naiwni, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, zwróćcie uwagę, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. I teraz, ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał. Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego, jedny z bardziej przerażających słów w Biblii, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. I werset 27. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Czyli podobnie, według dokładnie wypełnienie słów naszego Pana, że ten dzień, że ten sąd nadejdzie natychmiast, w jednej chwili, znienacka i nadejdzie z pełną gwałtownością dla tych, którzy wierzyli w status quo. Nie spostrzegli się i nie spostrzegli się. Ich pojęcie życia za czasów Noego i nam współczesnych doprowadziło ich do śmierci. Bóg wie, słowo mówi, Bóg wie, jak pochwycić mądrych w ich mądrości. Tak więc tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszystko zostanie rozdzielone i zostanie rozdzielone do końca i z zaskoczenia. Zwróćcie uwagę na werset 40 i 41. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Mamy dwa przykłady ludzi zaangażowanych w zwykłe czynności, jak co dzień. Żadna z tych czynności, bynajmniej, nie zapowiada zbliżającego się końca, że koniec jest tuż, tuż, wręcz odwrotnie. Każda z tych czynności co robi? Uspokaja, że hej, ten koniec nie nadejdzie. Wszystko jest tak, jak było, a nagle w jednej chwili wszystko zostaje przerwane. Spokój, który jeszcze był przed sekundą, okazał się bardzo iluzoryczny, bardzo pozorny. I oto Bóg dokonuje, przychodzi i dokonuje swoich sądów. Bóg z nas, swoich umiłowanych, wreszcie, słuchajcie, wreszcie oddzieli ich od sąsiedztwa złych. Ten dziwny, nienaturalna era, w jakiej żyjemy, zbierze swoją pszenicę i zwiezie do siebie, ale konkol spali i oto historia się zakończy. Tak więc jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, czuwajcie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiecie kiedy, dlatego, że już teraz mamy być gotowi. Nasz Pan mówi, zawsze macie być gotowi, dlatego, że nie znacie dnia ani godziny. Żyjcie, jakby to miało być dzisiaj. I werset 43. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby, nie pozwoliłby podkopać domu swego, nie pozwoliłby okraść domu. Jaka jest prawda? Bóg nie da się przechytrzyć. Widzieliśmy to na wielu przykładach z Ksiąg Królewskich. Bóg nie da się przechytrzyć tym, którzy go znieważają. Achab przebrał się i poszedł na bitwę, a i tak zginął. W Księdze Kaznodziei, w 9 rozdziale czytamy, przecież człowiek, ale to taka oczywistość, przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu. Podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią i jak ptaki, które się łapie w sidła. Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich przypada. Tak więc odpowiedzią i do tego i o to chodzi naszemu Panu. Odpowiedzią jest gotowość, odpowiedzią jest wytrwanie i życie wiary cały czas, bez przerwy, wytrwanie aż do końca w poprzednich wersetach, wierność, o której będą mówiły następne wersety, ale wszędzie wszystko na fundamencie gotowości, w kontraście do czego? Uśpienia. I taki był, jeszcze raz przeczytam urywek, który Sebastian przeczytał, list do Rzymian 13:11. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, aby co? Abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. W Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, czytamy, pamiętacie koniec opowieści, ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Werset 44, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I tak mądrość słyszy przestrogę i bierze ją do serca, bierze ją na poważnie, podczas gdy głupota szydzi i śmieje się. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoją łaskę. Dziękujemy, że to z Twojej łaski Ty nas budzisz. Z Twojej łaski mamy wytrwanie. Z Twojej łaski jesteśmy w stanie wytrwać w wierności aż do końca. Nasza nadzieja nie w naszych determinacjach, ale w Twojej determinacji. I wiem, że my, którzy ufamy Tobie, nie zawiedziemy się. Dziękujemy, o Boże, że ten dzień, który nadchodzi, nie jest dla nas powodem strachu, ale jest dniem, którego oczekujemy. Amen.